Wymyślane historie.
Dzień dobry Państwu. W Zasianych Historiach wita Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Dzisiaj, choć sobota, to jednak święto, 15 sierpnia i setna rocznica cudu nad Wisłą i święto Wojska Polskiego, a przede wszystkim dla nas w naszym muzeum odpust, święto wniebowzięcia Matki Bożej. Nasz kościółek, który przywędrował do nas z Matczyna, najstarszy w województwie kościół drewniany, zachowany do dzisiaj, ma dzisiaj swoje święto. Obecnie jest to kościół filialny kościoła świętego Stanisława Męczennika przy Zbożowej, ale my podczas dzisiejszych uroczystości odtwarzać będziemy zwyczaje i tradycje, jakie towarzyszyły temu kościołowi wtedy, kiedy jeszcze stał sobie na drodze między Lublinem a Bełżycami. Święto Wniebowzięcia Matki Bożej, czyli święto Matki Boskiej Zielnej. Skąd ta nazwa, skąd ta tradycja? Jest taka legenda, że w momencie, gdy Matka Boża została wzięta przez aniołów do nieba, w miejscu jej snu znalazły się kwiaty. I pewnie to jest ten początek czy prapoczątek. A że jest to miesiąc sierpień i kwiatów wokół nas mnóstwo, te kwiaty Matce Boskiej towarzyszyły i towarzyszą przez wieki. Na ten dzień przygotowujemy przepiękne bukiety kwietne. Piękne, bo proste z naszych kwiatów, które są pod ręką, ale często i wiele z nich ma swój historyczny charakter i swoją specyficzną może nawet moc. Ale o tym będziemy rozmawiać z naszymi pracownikami, z panią Haliną Stachyrą, starszym kustoszem muzealnym i z panią Marzeną Bury z działu edukacji.
Zasiane historie.
Jesteśmy przy kościele z Matczyna i tutaj będzie się dzisiaj odbywała część uroczystości i wydarzenia związanego z odpustem, który już za parę godzin będzie. Pani Marzenko, czym jest to nasze święto? Od kiedy my cieszymy się tym dniem i dzielimy się naszą wiedzą z gośćmi muzealnymi?
Święto obchodzone jest już od V wieku. Muzeum od na pewno ponad 20 lat organizuje taki obrazek sceniczny, przywołujący klimat dawnych odpustów. Tutaj z Matczyna i Babina sąsiedniego. Ale też sięgamy do wspomnień odpustów w Urzędowie na podstawie tekstu Kazimierza Cieślickiego. To są naprawdę takie wyjątkowe, wysmakowane, opisane w detalach scenki, sytuacje, które towarzyszyły takim uroczystościom jeszcze w okresie między I a II wojną światową i w okresie powojennym. W naszym programie przewidzieliśmy wicie bukietów zielnych. Będzie to pokaz. Każdy chętny będzie mógł nabyć taki bukiet i oczywiście poświęcić go podczas uroczystej mszy świętej. Można będzie również u takiej kramarki odpustowej przyjrzeć się, jak dawniej zachwalano towar odpustowy, który oczywiście namawiała do zakupu wśród wielu tutaj konkurujących, sprzedających. Można będzie również samemu popróbować wykonać takie koraliki odpustowe, które między innymi wśród towaru można było nabyć. Wiadomo, że ten towar był bardzo bogaty, bo wśród naszych zabytków, które nasi zwiedzający będą mogli sobie obejrzeć, są to towary, które pochodzą z okresu lat 30. aż do 50. XX wieku. Przede wszystkim są to dewocjonalia, różnego rodzaju figurki z wizerunkiem Matki Boskiej, Pana Jezusa. Są to pasyjki, kropielniczki, które dawniej chętniej umieszczano przy wejściach do izby. To możemy zobaczyć na naszej muzealnej ekspozycji. W sprzedaży dawniej były również medaliki, różańce, ale też oczywiście towar o charakterze zupełnie świeckim. I tutaj oczywiście z myślą o dzieciach, które przez cały rok odkładały sobie te grosiki po to, żeby raz do roku zaopatrzyć się albo w słynny kolorowy pierścionek odpustowy w przypadku dziewczynek, czy też zegarka z lustereczkiem, to też było bardzo modne. Chłopcy mogli kupić sobie pistolety nakapiszony, czyli te głośne zabawki, to domena męska, więc jak najbardziej taki asortyment też można było odnaleźć. Czy głośne drewniane zabawki, takie tarapaty, albo klepoki, jak różnego rodzaju kaczuszki, ptaszki poruszające skrzydełkami, kiedy prowadzimy je po drodze. Różnego rodzaju właśnie błyskotki, świecidełka. Nie zabrakło też towaru takiego konsumpcyjnego. Wiemy, że sprzedawane były różnego rodzaju bułki wypiekane na tę okoliczność, ale wata cukrowa, szczypki tutaj osławione, czy też lody, to również to, za czym przepadały dzieci i do czego się tutaj garnęły. Atrakcjami w takich większych ośrodkach były również karuzele. Wiemy tutaj z opisu, że taki przejazd karuzelą kosztował 10 groszy. Nie każdego dzieciaka było stać na to, żeby sobie takich kilka seansów wykupić, ale za to można było ciężko pracując 12 razy kręcić, czyli włożyć wkład pracy, żeby raz móc się przejechać. I z tego korzystali sprytni chłopcy. W dalszej kolejności oczywiście zapraszamy na uroczystą mszę świętą, która jak co roku będzie odbywała się o godzinie 16. Po mszy świętej uformowana zostanie procesja, w skład której będą wchodzić, jeżeli oczywiście tutaj również zachęcamy o włączenie się do udziału w tej procesji dzieci. Dawniej było to tak, że przed księdzem szły dziewczynki w białych sukieneczkach, to był drogi wydatek, też nie każda dziewczynka taki strój miała, ale ubierane były w te białe sukienki i one sypały kwiatki przed księdzem. Oczywiście szedł na początku krzyż procesyjny. Taki krzyż niósł zazwyczaj kościelny, oczywiście w specjalnej komży. My taką komżę mamy pozyskaną, więc też jest ona okazjonalnie raz do roku pokazywana. Następnie szły dziewczynki z lilikami, bo odwołując się tutaj do jednej z takich najstarszych legend, w momencie, kiedy święty Tomasz, którego jak zwykle zabrakło w decydującym momencie, jeden z 12 apostołów, przyszedł zobaczyć ciało Matki Boskiej, legenda głosi, że tego ciała nie było, ale w miejsce ciała Matki Boskiej odnalazł wianki i lilijki. To też na pamiątkę właśnie tej legendy święcone są nie tylko bukiety zielne, ale również u nas niesione są te lilijki w trakcie procesji, a wykonane też według instrukcji i schematu przekazanego przez jedną z rozmówczyń tutaj na terenie parafii matczyn.
Może dodajmy, że te lilijki są papierowe, nie są żywe i my mamy już je od kilku lat zrobione według tego modelu, schematu. To też jest taki trochę wyróżnik, którym my się możemy pochwalić, prawda?
Rzeczywiście jest to takie odwołanie się do tej tradycji matczyńskiej, gdzie wiemy, dlatego tu wspomniałam, prawda, o tym instruktażu, że zostały wykonane, czyli powstały z białego kartonu, również z zielonej bibuły. Troszkę wkładu pracy trzeba było włożyć, ale jest to też przyjemność po to, żeby raz do roku wręczyć je dziewczynkom, które szły właśnie w rękach złożonych jak do pacierza, trzymając te lilijki i uczestnicząc tutaj we wspólnym takim przejściu. Zapraszamy również dziewczynki najlepiej w strojach krakowskich, bo w ubiegłym roku już po raz pierwszy udało nam się oczyścić, przystosować pozyskane dawniej tutaj do zbiorów muzealnych poduszki procesyjne, jak również chorągiew, sztandar, który po raz pierwszy w tamtym roku tutaj został wyprowadzony z magazynu po to, żeby pokazać jego świetność w trakcie naszych uroczystości.
Pani Halinko, my się cofamy w czasie, niemalże w sposób dosłowny, bo ta dbałość o szczegóły to nie tylko takie nasze widzimisię, to jest nasze zadanie muzealne: zebrać, zachować, zabezpieczyć i opowiedzieć tę historię o tym codziennym życiu, ale w tej codzienności przecież było mnóstwo też rytuałów i uroczystych momentów i na taki moment dzisiaj czekamy.
Przed chwilą koleżanka Marzenka wspomniała o kilku grupach takich rekonstrukcyjnych, które uczestniczą w naszej muzealnie wyobrażonej procesji, takim w dawnym stylu. Zbudowaliśmy kilka takich grup rekonstrukcyjnych. Dzięki temu, że pojechaliśmy w teren, to był początek lat 2000, i w Soli koło Biłgoraja spotkaliśmy się z taką życzliwością proboszcza, który nam podarował jako muzeum obą chorągiew, czerwoną tak zwaną, którą według informacji naszych informatorów ufundował poseł z Soli za własne pieniądze i ona została właśnie nam przekazana, już mocno podniszczona, musiała przejść renowację, być odnowiona jak to kiedy służyła, kiedy noszono ją w czasie procesji. Próbujemy to wyobrazić za pomocą takich właśnie zachowanych, już nieużywanych tam na miejscu w procesji, no bo to już jest przestarzałe i po prostu no, wymagałoby dużej pracy. W naszym muzeum jest pracownia konserwacji i my, muzealnicy, jesteśmy w stanie przywrócić no, prawie do świetności poprzedniej te zabytki, które pozyskujemy, nie tylko do wyposażenia obiektów, ale też do prowadzenia takich wydarzeń muzealnych, żeby ta rekonstrukcja była taka wierna i taka przekonywująca naszych gości, ucząca ich tej dawnej przeszłości. Mamy też pozyskane wtedy fotografie podczas tego wyjazdu, gdzie właśnie ta chorągiew uczestniczyła w procesji. Cała ta grupa tej tak zwanej czerwonej chorągi została sfotografowana, powiedzmy, w zakładzie fotograficznym. Było to 6 panien niezamężnych kobiet, jeden mężczyzna, który niósł drzewce tej chorągwi, bo to ciężki jest przedmiot, a dziewczęta niosły szarfy, które od tej chorągwi odchodzą. I szły ubrane właśnie w te stroje krakowskie. To były stylizowane stroje krakowskie. To nie są takie, które zakupowano w sukiennicach za duże pieniądze, tylko we własnym zakresie domowym sposobem wykonywane, haftowane z użyciem cekinów, wstążek przy gorsetach. Te panie czy panny w tym przypadku szły uroczyście w tym wszystkim i one tę grupę nazywano grupę krakowską. Właśnie od tego koloru też, tego ubioru, ale też i samej chorągwi.
Pani Marzena wspomniała o takim szczególnym elemencie tych uroczystości, czyli o kwietnym bukieciku, który przygotowany samodzielnie, a u nas przez naszych pracowników, przynosimy tego dnia do kościoła. Jakie kryje w sobie tajemnice ten bukiet, pani Halinko?
Mówi się, że to jest odpust na Matki Boskiej Zielnej, że zioła i kwiaty upodobała sobie Matka Boska. Od tego też pochodzi takie powiedzenie, że każdy kwiatek tego dnia woła o to, żeby go zanieść do kościoła. Kiedy był ten moment wniebowzięcia Matki Boskiej, to też jej ciało było pokryte kwiatkami. To dowodzi tego, jak to jest związane właśnie z Matką Boską. Poświęcano tego dnia nie tylko kwiaty i zioła, ale też ważne rośliny w gospodarstwie. Więc może wymienię kilka, jak mak, jak len, jak marchew, jak ziemniak, ale on dużo później przyszedł, właśnie nad nim się zastanawiam, ale przede wszystkim zboża, bo gospodarka ta wiejska przez długi czas była zbożowa i tak samo pożywienie z tym się wiązało, więc poświęcano kłosy tych zbóż, a więc przede wszystkim ozimych, żyta, pszenicy, to były zboża w ogóle obrzędowe, dlatego kiedy w następnej kolejności robimy dożynki, to właśnie z tych dwóch zbóż ozimych pleciemy wianki. Ale też i poświęcano zboże jare, czyli to wiosenne, więc owiec i jęczmień. Też grykę. Gryka była też rośliną zbożową i bardzo dawną, ale powiedzmy ona na pewnych glebach się udawała i tak na przykład jeżeli mówimy o Lublinie, to najbliższą tą okolicą grykodajną to są Niemcy, oczywiście koło Lublina. Wracając jeszcze do tej wiązanki, do tego bukietu zielnego, no bo jednak w nazwie jest bukiet zielny, to mamy tam owoce, jak na przykład jabłka, gruszki, które aby móc zanieść w tej wiązance do kościoła, to na patyczkach osadzano i w taki sposób pokazywano taką bujność tej przyrody, którą poświęcano i różne miejsca, skąd pochodziły te elementy tej wiązanki. A więc z pól, z łąk, z sadów, z ogrodów, No i to wszystko jakby poświadczało o takim dobrobycie, jakiego spodziewał się człowiek w czasie już zbliżających się świąt zbioru plonów.
To też takie święto podziękowania Matce Boskiej za opiekę i za to, że ten kolejny rok pełen trudu przynosi owoce, przynosi plony. I co się później działo, Pani Halinko, z tym bukiecikiem? Dokąd on trafiał?
Taki poświęcony bukiet zielny trafiał pod strzechy i najczęściej w izbie był przechowywany, no wiadomo, obok jakiego obrazu, no Matki Boskiej przede wszystkim, ale też wynoszono go na strych, też gdzieś na odrzwiach wejściowych do chałupy. To miało chronić, to miało takie zadanie ochronne przed uderzeniem od pioruna, żeby nie dochodziło do zapaleń, do pożarów. Temu służył ten, no nie powiedziałabym przedmiot, ale właśnie taki bukiet poświęcony.
Warto dodać, że cząsteczki z tego poświęconego zboża, te ziarenka, dodawano do kolejnego siewu, że takim bukietem okadzano również zwierzęta domowe, czyli generalnie chodziło o to, aby zabezpieczyć sobie rzeczywiście dobrobyt, zdrowie, oddalać wszelkie zła nieszczęścia, wszelkiego rodzaju te siły takie, które mogły spowodować choroby, zniszczenie czy brak urodzaju. Wiemy, że też dodawano zmarłemu wkładano do trumny, który miał w bezpieczny sposób przekroczyć tutaj granice świata żywych, a wkroczyć łagodnie w świat umarłych.
Spróbujemy jeszcze wejść do kościoła. Może brama jest otwarta, żeby zobaczyć obraz Matki Boskiej, zaśnięcia czy wniebowzięcia Matki Bożej, które znajduje się u nas w głównej nawie.
Zasiane historie.
Pani Halinko, może parę słów na temat obrazu, który mamy przed sobą.
Jesteśmy w świątyni Zmatczyna. Przed nami prezbiterium. Jest to miejsce tak zwanego sakrum, czyli tu znajduje się główny ołtarz. To nie jest ten ołtarz, który był w tym kościele, kiedy on stał jeszcze w Matczynie. To jest kopia tego ołtarza. Proszę zwrócić uwagę, że ołtarz, ten stół ofiarny jest przystawiony do ołtarza. My odtwarzamy w tym kościele, czy próbujemy naszym gościom pokazać taką sytuację, kiedy ksiądz stał odwrócony tyłem do wiernych, kiedy odprawiał w języku obcym, czyli po łacinie, gdzie wierni no, jakieś podstawowe słowa w obiskum na przykład potrafili powtórzyć, ale nie byli w stanie całej tej liturgii pojąć w tym języku, gdzie mamy ambonę, na której ksiądz mówił kazanie i z takich zabytków pochodzących z Matczyna, no bo mówię o jakiejś kopii obrazu, wiele tu przedmiotów jest niematczyńskich, to chcę wskazać na to tabernakulum, które jest tutaj w ołtarzu głównym z barankiem na tronie i właśnie w tym miejscu jest obraz wniebowzięcia Matki Boskiej. To jest może taka informacja dla nas wszystkich, bo sobie może tego nie uświadamiamy, że człowiek, bo Matka Boska to był człowiek, tak jak my tutaj siedzący, najszybciej, najwcześniej jakby znalazła się u tronu, dostąpiła najwyższej chwały, jaką tylko mógł człowiek zdobyć, uzyskać jeszcze przed końcem świata, że tak powiem, kiedy to będą różne się działy sytuacje, które będą oddzielać tych dobrych od złych, a tu dostąpiła tego Matka Boska, dlatego że została Matką Syna Bożego. Ona właśnie w zasadzie nie umarła, tylko zasnęła. Nawet to święto w obrządku prawosławnym nazywane jest świętem zaśnięcia Matki Boskiej. W naszym obrządku katolickim mówi się wniebowzięcia do właśnie Matki Boskiej. I to, co tutaj jest w ołtarzu, to jest kopia tego obrazu. Ten obraz pozostał tam w Matczynie i tam jest czczony nadal przez swoich parafian.
W zeszłym roku doszedł jeszcze jeden element do tego ołtarza, zasuwa. W tej chwili jest odsłonięty obraz w niebo wzięcia Matki Bożej, ale podczas uroczystości, podczas mszy, spuszczany jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, prawda, i wznoszony do góry. Spośród elementów, które biorą udział w naszej procesji, to warto zwrócić uwagę na feretrony. One są piękne, bo są stare i są przeróżne. Coraz rzadziej podczas procesji używamy feretronów, bo mamy coraz więcej nowych świątyń, których jeszcze nie ma takiego nagromadzenia przedmiotów kultu, a te feretrony razem z uczestnikami procesji wokół kościoła wędrują.
Tutaj we wnętrzu naszego kościoła dzięki pracy pracowni konserwacji wprowadzonych zostało kilka feretronów po to, aby móc je pokazać, zaprezentować podczas uroczystych mszy w ciągu roku, które odbywają się w naszym kościele, ale szczególnym momentem, kiedy opuszczają miejsce takie docelowe, które mają tutaj przeznaczone, jest właśnie procesja podczas odpustu 15 sierpnia, to wówczas dwa wskazane oczywiście, wytypowane z feretronów biorą udział w tej uroczystej procesji, a niesione są oczywiście wcześniej przygotowane takie drewniane kołki, które służą zamontowaniu i bezpiecznemu przeniesieniu tych obrazów. Niosą je kobiety. To jest grupa 8 osób, czyli po 4 osoby do jednego feretronu, ubrane również tutaj w stosowne stroje historyczne, tak aby wyróżniały się wśród pozostałych współczesnych jakby odbiorców i uczestników mszy świętej. Te feretrony są ozdobione kwiatami z bibuły, również elementami takich zielonych, świeżych ziółek, gałązek, tak żeby rzeczywiście w ten sposób podkreślały charakter tej uroczystości.
Opuszczamy naszą maleńką świątynię, najstarszą świątynię parafialną, drewnianą w województwie lubelskim, i pójdziemy do rekwizytorni, tam, gdzie znajdują się przedmioty, artefakty, których używać będziemy podczas dzisiejszego dnia.
Zasiane historie.
Spacerując po rynku, spotykamy pracownice naszego muzeum, które mają w rękach sekatory i mnóstwo przy sobie zieleni. Coś tu się będzie działo, prawda?
Tak, dzień dobry. Robimy girlandę do kościółka naszego.
Nasi słuchacze nie mają tego szczęścia, żeby zobaczyć, jak panie przygotowujecie te girlandy, z czego one są zrobione i gdzie będą wisiały.
Są zrobione z gałązek tui i z gałązek dębu. Potem przymocujemy to do takiego kabłąka leszczynowego i będzie girlanda wisiała nad wejściem do kościoła.
Czyli jest to zgodnie z tradycją kościoła matczyńskiego, bo po prostu tak się na to święto należy przygotować.
Zasiane historie.
Jesteśmy w rekwizytorni. Przed nami poduszki zabezpieczone przez cały rok, czekające na ten moment, kiedy dziewczynki, trzymając wstążki, a inne na rączkach, będą te poduszki niosły. I jeszcze parę pudełek. Co my tu mamy, pani Marzenko?
Mamy tu trochę muzealnych skarbów. Otwieram pierwsze pudełko. W tym pudełku znajdujemy takie drewniane opakowanie, drewniana skrzyneczka, która służyła do przechowywania biżuterii. W środku, w jej takiej drewnianej oprawie, znajdziemy lusterko, w którym można się przejrzeć, a był to przedmiot kupowany okazjonalnie, jak widać tutaj z takim motywem szarotki, więc motywem ludowym, ale upowszechnianym i spotykanym w sprzedaży na terenie całej Polski. Kolejny zabytek to krucyfiks, oczywiście wizerunek Pana Jezusa ukrzyżowanego, także zabytkowy krzyżyk, jeden z elementów dewocyjnych, który chętnie zaopatrywali się uczestnicy odpustów. Tutaj kolejny również w tej tematyce, Ale tak jak wspominałam wcześniej, nie brakowało również przedmiotów o charakterze świeckim. Do nich należą okaryny czy fujarki wykonane przez urzędowskich garncarzy, czyli z naszego lubelskiego, niedaleko, mieszczącego się w pobliżu Kraśnika, osławionego już z wyrobów takich tradycyjnych garncarskich ośrodka garncarskiego. No i wreszcie korale, czyli symbol pożądania każdej młodej dziewczyny, czy to małej dziewczynki, bo wiemy, że one bardzo chętnie ozdabiały się w korale. Przypomnę, że korale noszone były właśnie od święta, wyłącznie do strojów ludowych odświętnych. Przybierały różne kształty, były różnej wielkości, no i oczywiście wykonane z przeróżnego rodzaju materiałów. Mówiąc o koralach, mamy na myśli te wykonane z prawdziwego, szlachetnego koralowca, który miał charakterystyczną koralową barwę. Ale ta nazwa tak naprawdę upowszechniła się na tyle, że dziś na wszystko, co wiąże się z ozdobą szyi, a przypomina te korale z koralowca, mówimy korale. I to zarówno na te wykonane z tworzywa sztucznego, jak zamiennika korala, czyli na przykład z laki, jak korale wykonane z papieru, której dziś można będzie zrobić, tak samo korale tak zwane dętki. To elementy między innymi stroju krzczonowskiego, ale również stroju krakowskiego. Może ta nazwa trochę mylić, może być zagadkowa, ale korale dętki to nic innego jak maleńkie, szklane paciorki, właśnie nawlekane na nić, i to nimi przyozdabiane były te stroje odświętne. Także dlatego mówimy, że jest to symbol pożądania każdej młodej dziewczyny, bo to głównie one odziewały się w takie korale, szczególnie te, które już zbliżały się do momentu wydania za mąż. W dobrym tonie było, no i oczywiście im bardziej wyposażona dziewczyna w tego typu majątek, bo to była również lokata kapitału, tym miała większe szanse na dobre wydanie się za mąż. Dlatego też bywało, że dziewczęta często pożyczały od siebie te korale, aby zadać szyku, aby pokazać się temu nowemu wybranemu kawalerowi. No i nasz skarbczyk dalej tutaj.
Wracamy do dewocjonaliów. Mamy śliczną figurkę Matki Boskiej. Ona chyba jest gipsowa.
Tak, rzeczywiście to są w większości figurki takie w miarę dostępne finansowo dla bywalców odpustów. Przede wszystkim gipsy. Figurka Matki Boskiej tutaj z różańcem. Również figurki świętych. Tu znowu mamy jeszcze mniejszą. Także w tego typu przedmioty, tak jak wspomniałam, każdy musiał się zaopatrywać, czego nie sposób nie zauważyć, kiedy Państwo odwiedzają nasze wnętrza. Te tradycyjne, dawnych chat naszych gospodarzy, gdzie obowiązkowo ściana kultu to ściana z obrazami wizerunków świętych, ale w wielu miejscach we wnętrzach, ale też i na zewnątrz, przed chałupami, znajdziemy miejsca czy takie domowe ołtarzyki, na których właśnie tego typu figurki dewocyjne z wizerunkami świętych, tych patronów rodzin znajdziemy.
Te przedmioty, które w tej chwili pokazuje nam, czy opowiada Państwu o nich pani Marzena, pojawią się na naszym straganie. Oczywiście nie będzie można ich kupić, ale będzie można pooglądać i popatrzeć, jak wyglądał dawny odpust, ale także nie zabraknie kramów współczesnych. Pojawią się kramarze, bo jest to okazja do tego, żeby trochę pobawić się w odpust, prawda?
Obowiązkowo tutaj zawsze będąc na odpuście, taką pamiątkę odpustową trzeba było mieć. Najczęściej były to małe drobiazgi. No dziś, do dnia dzisiejszego rzeczywiście też to wszystko skrzętnie funkcjonuje i tak jak obecnie, tak i dawniej, ci handlarze odpustowi doskonale byli zorientowani w skali roku, gdzie, w jakiej parafii i kiedy dany odpust się odbywa. Dlatego też odpowiednio wcześniej, najczęściej dzień lub dwa dni wcześniej, przyjeżdżali na rynek takiego miasteczka, jakby zajmując sobie to najlepsze miejsca. W ten sposób to robili, że wbijali paliki i uznawane to było już za zarezerwowane dla siebie miejsce. Oczywiście kto przyjechał wcześniej, to tak jak w dzisiejszym prawie handlu, miał lepsze, bardziej atrakcyjne miejsce i większą szansę na sprzedaż i zarobienie pieniążków. Jak wyglądały kramy odpustowe? Zwykle W mniejszych miejscowościach były to zwykłe stoły, które składały się z konstrukcji takiej krzyżakowej i położonych bardzo często nawet nieoheblowanych desek, na których to deskach właśnie wykładany był przywożony towar odpustowy. Często z patyczków, takich zupełnie zwykłych, robione były, na co wskazuje ikonografia, takie specjalne wieszaczki do prezentacji medalików czy różańców. Można było sobie podejść, dotknąć, obejrzeć, wybrać i na pewno tu skorzystać z namowy handlarza. My taką kramarkę odpustową również tutaj przewidujemy. Na pewno Państwa będzie zachęcała do nabycia, oczywiście w takiej wersji przysłowiowej, bo ten towar historycznie jest wyłącznie pokazywany, eksponowany, a jego prezentacja to taki mały obrazek sceniczny przywołujący klimaty odpustów jeszcze z okresu tego przedwojennego.
Zasiane historie.
Jeszcze aniołek jest w białej szatce.
Okaryna też warto
jeszcze
pokazać.
Okaryna przepiękna, tak, z gliny, lakierowana, gliniana.
Zajrzyjmy może jeszcze do drugiego pudełka.
Podejrzewam, że w tym pudełku to są takie obrazki, które są pamiątką z Częstochowy. Pamiętam, że wiele lat temu muzealnicy jedną z takich wystaw czasowych poświęcili właśnie pamiątce z Częstochowy. Można się w wydanym do tego katalogu, do tej wystawy dowiedzieć, że były specjalne warsztaty malarzy takich częstochowskich, bo kto wytwarzał te drobne przedmioty nabywane chętnie na tych kramach odpustowych. No, między innymi takie ośrodki, jak właśnie ten częstochowski ośrodek. Tutaj się wyróżniały wśród takich dużych już obrazów zawieszanych na ścianie kultu w izbie, tak zwane obrazy wysadzane na desce, czyli nie malowane, tylko z masy takiej plastycznej wylewane, odlewane i tylko elementy niektóre ciała były malowane, jak ręce, jak twarz Matki Bożej. I do dzisiaj są te takie obrazy charakterystyczne, a właśnie były wytwórnią tych właśnie obrazów były te ośrodki częstochowskie. Tu wspomnieć trzeba o tym, jak, czym w ogóle był odpust w tamtych czasach i nawet do dzisiaj, że to było największe święto kościelne, że w każdej miejscowości, gdzie była parafia, to taki odpust się odbywał. To było też takie szeroko rozpowszechnione zjawisko społeczne, że się zjeżdżali na ten odpust do jakiejś miejscowości, nie tylko mieszkańcy tego miejsca, ale też przybysze. Kwitło życie towarzyskie. To, co się działo przed i po takiej uroczystej mszy zwanej sumą połączonej z procesją, no to właśnie dowodziło, że ludzie ci byli spragnieni takich prostych jakichś form zabaw, takiego odpoczynku po ciężkiej pracy, zwłaszcza, że mówimy to o odpuście na Matki Boskiej Zielnej, to trzeba pamiętać, że jesteśmy po żniwach, że właśnie Matki Boskiej Zielnej to był ten moment, kiedy na niepowzięcie zakończone żęcie, czyli zakończone były żniwa, że nawet tego 15 sierpnia to były urządzane dożynki, na które Państwa już dzisiaj zapraszamy do naszego muzeum następną niedzielę, 23 sierpnia. Całe rodziny były, uczestniczyły, szczególnie tej głównej mszy, tej zwanej sumą, że jeżeli ktoś nie mógł o własnych siłach tam się udać, mówię o seniorach, dzisiaj tak się mówi, ale wtedy o ludziach starszych, specjalnie wozem przewożono do kościoła, żeby mogli i oni uczestniczyć w tym nabożeństwie. W zasadzie takie wielopokoleniowe były to spotkania, bo te rodziny się ze sobą spotykały na różnych odpustach. Najpierw u jednej rodziny, potem jechały do innej miejscowości i tak to się rozszerzała i pewna moda i jakby takie wytwarzały się te więzi rodzinne, takie głębokie więzi, bo poprzez uczestnictwo w tak dużym wydarzeniu, jakim był właśnie odpust.
Odpust imieniny parafii.
imieniny parafii, a parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej jest w Polsce ponad 1000, może nawet bliżej 2000. To świadczy też o tym, że ta tajemnica zaśnięcia Matki Bożej jest czymś, co przeżywamy, czego nie rozumiemy, a co dla nas, katolików, jest bardzo ważne, bo przecież jakżeż Matka Boska mogła umrzeć? Ta, która była niepokalana, która jest Matką Boga, mogła być tylko zabrana do nieba. I oficjalnie to święto wprowadził Kościół rzymskokatolicki w 1950 roku. Do tej pory był to tylko zwyczaj, ale skoro rozmawiamy o niepokalanej, wróćmy, Pani Marzenko, do tych lilijek, których jeszcze nie zdążyliśmy zaprezentować, czekają na nas tutaj.
Wyjmiemy jedną z nich. O proszę, trzeba je oczywiście za każdym razem ładnie ułożyć, przystosować, bo tak jak tu wcześniej wspominałam, każda lilijka składa się z takiej podstawy, która tworzy łodygę. Ta łodyga zrobiona jest z cienkiego drewnianego patyka, kijka, oblepiona jest i okręcona tak w zielonym kolorze bibule takiej karbowanej, a wokół tej łodygi oczywiście wyrastają drobne kwiaty, lilijki w różnej fazie tutaj rozwoju, prawda? Jedne mają te listeczki bardziej już rozchylone, inne dopiero zaczynają się rozchylać, zakwitać. W środku żółte pręciki. Te pręciki też zrobione są z druciku okręconego z kolei żółtą bibułą. No i wreszcie wspomniane właśnie te liście naszych lilijek, które wykonane są z wyciętych takich pojedynczych elementów, które tworzą listki, wykonane są właśnie z gładkiego białego brystolu. I całość tworzy taką lilijkę. Dziewczynki bardzo chętnie takie kwiaty niosą w rękach, czują się ważne, czują się taką grupą dzieci zintegrowanych. W końcu są to grupy dzieciaków zupełnie zapraszane pośród uczestników, ale nigdy nie było sytuacji, żeby ktokolwiek odmówił, wręcz przeciwnie, bywały sytuacje, że tych lilijek nam brakowało.
Zwróciła uwagę Marzenka na taką wielopokoleniowość, także w procesji. Może nie aż tak prawda, wyraźną jak w rodzinach, ale właśnie to, o czym była przed chwilą mowa, to dotyczyło tych najmłodszych. W zasadzie jeszcze młodsze dziewczynki, takie w wieku przedszkolnym, one sypały te kwiatki z tych koszyczków. Te nieco starsze niosły te szarfy od poduszki, na których były emblematy religijne. I wreszcie te już najstarsze z tych dziewcząt to niosły te lilijki. My nie jesteśmy w stanie, bo Marzenka mówi, że zapraszamy z publiczności dzieci, które chętnie się włączają, ubrać ich wszystkich. Chociaż mamy bogato wyposażoną rekwizytornię w kostiumy z epoki, ale no na przykład tyle strojów białych, no nie dysponujemy taką ilością, więc albo uda się to wcześniej poinformować, że mile są widziane osoby w takich stylizowanych strojach krakowskich, a więc jakaś, prawda, wzorzysta, kwiecista spódniczka, do tego fartuszek biały i koniecznie gorsecik. Gorsecik może najchętniej z tymi powiewającymi z tyłu wstęgami. To buduje takie w sumie razem z pannami już dorosłymi niosącymi feretrony, czy mężczyznami niosącymi krzyż procesyjny, czy też tą chorągiew bardzo ciężką, no to właśnie buduje taki obraz tej procesji bardzo kolorowy, taki radosny i że wszyscy chętnie się w to włączają, jakkolwiek no, w życiu codziennym jakby mocno nie przeżywają może tej religijności, szczególnie w tych naszych takich trochę już laickich jakichś klimatach. A te właśnie odpusty mają w sobie coś takiego, że jeżeli komuś się uda w tym uczestniczyć, jest się gdzieś właśnie blisko takiej miejscowości wiejskiej, miasteczkowej, no to właśnie to przeżycie wraca jakby w genach.
Tak więc wracamy z naszymi genami do tych czasów międzywojennych, szczególnie dzisiaj. Zapraszamy Państwa serdecznie do Muzeum Wsi Lubelskiej. Dodam jeszcze, że taki będzie mały akcent, ponieważ jest to Święto Wojska Polskiego.
W naszej procesji będzie uczestniczyć grupa rekonstrukcji historycznych imienia Legii Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Tym polskim mundurem, też z okresu międzywojennego, będziemy chcieli dodatkowo uczcić ten niezwykły dzień, to podwójne święto. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bogna Bender-Motyka.
Zasiane historie.